James Joyce, Ulysses. Taśma 24, ścieżka pierwsza. Córy Erynu, odziane w czarne szaty, trzymając w dłoniach wielkie modlitewniki i długie zapalone świece, klękają i modlą się. Córy Erynu, Nerko Bluma, módl się za nami, Kwiecie Łaźni, módl się za nami, Mentorze z Mentony, módl się za nami, Akwizytorze Człowieka Wolnego, módl się za nami, Dobroczynny Masonie, módl się za nami, Tułające się Mydło, módl się za nami, Słodyczy Grzechu, módl się za nami, Pieśni Bez Słów, módl się za nami, Pogromco Obywatela, módl się za nami, Bałwochwalco Babskiej Bielizny, módl się za nami, Pani Położna, Pomoc Pełniąca, módl się za nami, Ziemniaczana, Zaporo, Przeciw Zarazom i Zarazkom, módl się za nami. Chór złożony z 600 głosów odśpiewuje Alleluja Chorus pod przewodnictwem pana Vincent O'Briena i przy organowym akompaniamencie Josepha Glina. Blum cichnie, kurczy się z węgla. Zoe. Gadaj do sęka, aż ci gęba popęka. Blum w czapce z nausznikami, z glinianą fajką, wystającą zza wstążki kapelusza, w zakurzonych kierpcach, z emigranckim węzełkiem związanym czerwoną chustką, prowadzi na słomianym powróśle czarną jak dąb kopalny świnię, a w oczach ma uśmiech. Pozwól mi teraz odejść, gosposiu, bo klnę się na wszystkie kozy w Connemara, że mało brakuje mi, abym zaczął kląć okrutnie. Ze łzą w oku. Szaleństwem jest wszystko. Patriotyzm, opłakiwanie umarłych, muzyka, przyszłość rasy, być albo nie być. Przeminął sen życia. Zakończyć je w spokoju, a oni niechaj sobie żyją dalej. Ze smutkiem spogląda w dal. Jestem zrujnowany. Kilka pastylek akonitu, opuszczone zasłony w oknach, list. A potem położyć się, by odpocząć. Wzdycha łagodnie. Nigdy więcej. Przeżyłem swoje życie. Dobra. Dobranoc. Zoe sztywno, wodząc palcem po swej aksamitce. Naprawdę? Do następnego razu. Drwiąco. Na pewno wstał pan rano lewą nogą, albo za prędko doszedł pan do końca ze swoją przyjaciółeczką. Och, czytam w pana myślach. Blum. Gorzko. Czymże jest miłość mężczyzny i kobiety? Korkiem i butelką. Zoe nadąsana nagle. Nienawidzę nieszczerych zgniłków. Zachowuj się po ludzku. Nawet wobec pieprzonej kurwy. Blum ze skruchą. No jestem bardzo niemiły. A ty jesteś złem koniecznym. Skąd pochodzisz? Z Londynu? Zoe z gotowością. Z wioski Wieprzowe Mordy, gdzie świnie grają na organach. Jestem z Yorkshire. Powstrzymuje jego rękę sięgającą do jej sutki. Słuchaj, Tomciu paluszku, skończ z tym i zacznij coś gorszego. Czy masz płynną gotówkę? 10 szylingów? Blum uśmiecha się zwolna, potakuje głową. Więcej, Uryso, więcej. Zoe, im więcej, tym goręcej. Zaczyna głaskać go bezceremonialnie aksamitnymi łapkami. Czy wejdziesz do salonu, żeby obejrzeć naszą nową pianolę? Wejdź, to się rozbiorę. Blum gładzi się po ciemieniu i taksuje symetrię jej odsłoniętych piersi z niezrównanym zakłopotaniem zastanawiającego się kupca. Ktoś byłby ogromnie zazdrosny, gdyby się dowiedział. Zielonooki potwór. Szczerze, wiesz, jakie to jest trudne. Nie muszę ci chyba tłumaczyć. Zoe, której to pochlebiło. Czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Uderza go lekko. Chodź, Blum. Roześmiana czarodziejko, ręko, która poruszasz kołyską. Zoe, dzieciaku. Blum, w dziecinnym ubranku i w futerku wielkogłowy, w czapeczce z czarnego włosia, wlepia swe duże oczy w jej mieniącą się falującą sukienkę i tłustym paluszkiem liczy zapinki z brązu, wywiesiwszy wilgotny język i sepleniąc. Las, dwa, cy, dwa, las. Zapinki. Kocha, lubi, szanuje. Zoe. Milczenie oznacza zgodę. Małymi, rozczapieżonymi pazurkami chwyta go za rękę, a jej wskazujący palec przekazuje zagłębieniu jego dłoni umowny, tajemny, przynaglający znak, wiodący go na pokuszenie. Gorące ręce, zimne serce. On waha się pośród zapachów muzyki pokus. Ona prowadzi go ku schodkom, pociągając wonią swych pach, grzechem malowanych powiek, szelestem występnych fałdów sukni i czającą się w nich lwią wonią wszystkich samców, którzy ją posiadali. Samcy, wydzielając siarczaną woń rui i nawozu, wspinają się z cichym rykiem na tylne łapy w swych przegrodach i kołyszą oszołomionymi łbami. Dobra! Zoe i Blum podchodzą ku drzwiom, w których siedzą dwie inne siostry kurwy. Obmacują go ciekawymi spojrzeniami rzucanymi z podmalowanych brwi i uśmiechają się w odpowiedzi na jego pośpieszny ukłon. Blum potyka się. Zoe, jej zręczna dłoń natychmiast ratuje go. Hopsa, nie upadnij w górę! Blum. Człowiek sprawiedliwy pada 7 razy. Odsuwa się w progu i przepuszcza ją. Po pani, tak chce dobre wychowanie. Zoe. Damy przodem, panowie z tyłu. Przekracza próg. On waha się. Ona odwraca się i wyciągnąwszy ku niemu ręce, przeciąga go. On podskakuje. Na zrobionym z jelenich rogów wieszaku w przedpokoju wisi męski kapelusz i płaszcz nieprzemakalny. Blum także zdejmuje kapelusz, ale dostrzegając wiszące przedmioty, marszczy brwi, a potem uśmiecha się z przejęciem. Drzwi na półpiętrze otwierają się. Jakiś mężczyzna ubrany w czerwoną koszulę, szare spodnie i brązowe skarpetki przechodzi małpim krokiem, unosząc łysą głowę i kozią bródkę. Niesie dzban pełen wody, a czarne szelki zwisają mu aż do kostek. Unikając jego spojrzenia, Blum szybko pochyla się nad stołem w przedpokoju i wpatruje w psie oczy uciekającego lisa. Później, węsząc z uniesioną głową, wchodzi w ślad za Zoe do salonu. Abażur z liliowej bibułki przyćmiewa blask świecznika. Wokół krąży ćma, uderzając, unikając. Podłogę pokrywa mozaikowe linoleum w zielonkawe, lazurowe i cynobrowe rąby. Pokryte jest ono w najrozmaitszy sposób śladami stóp, obcas obok obcasa, obcas obok czubka, palce obok palców, splecione stopy, taniec szurających, pozbawionych ciała nóg, splątanych w trzymaj go, puść mnie zmaganiu. Ściany pokrywa tapeta w cisowe gałązki, na przemian z gładką powierzchnią. W otworze kominka rozstawiony jest parawanik z pawich piór. Lynch siedzi po turecku przed kominkiem, na dywaniku ze zbitego włosia. Czapkę ma nasuniętą przodem do tyłu. Wolno wybija rytm prętem. Kitty Ricketts, blada, koścista kurwa, w marynarskim mundurku i w irchowych rękawiczkach odwiniętych, by ukazać na przegubie bransoletkę z korali, siedzi na brzegu stołu, trzyma torebkę zrobioną z plecionego łańcuszka, wymachuje nogą i przygląda się swemu odbiciu w złoconym lustrze, które wisi nad kominkiem. Spod jej żakietu wystaje kawałek wstążki gorsetowej. Lynch wskazuje z szyderczą miną parę przy fortepianie. Kitty kaszle, zasłaniając usta dłonią. Ona jest trochę niedorozwinięta, wskazuje drżącym palcem. Bzik. Lynch końcem pręta unosi kraj i jej spódnicy i białą halkę. Kitty poprawia prędko. Szanuj się. Odbija się jej. Szybko pochyla swą marynarską czapkę, pod którą płoną jej zaczerwienione henną włosy. Och, przepraszam. Zoe. Więcej światła na scenę, mój chłopcze. Podchodzi do świecznika i zwiększa dopływ gazu. Kitty rzuca okiem na płomyk. Co mu dzisiaj dolega? Lynch grobowym głosem. Oto wchodzi duch, a z nim małe gnomy. Zoe. Brawo dla Zoe. Pręt w ręce Lyncha błyska. Miedziany pogrzebacz. Stefan stoi przy pianoli, na której leży jego kapelusz i jesionowa laska. Dwoma palcami raz jeszcze powtarza serię pustych kwint. Flora Talbot, jasnowłosa, rozlazła, tłusta kurwa, w obszarpanej sukni koloru spleśniałych truskawek, siedzi rozwalona w kącie otomany z rozrzuconymi nogami i rękami i przysłuchuje się, przewiesiwszy bezwładne ramię przez wałek. Ciężki jęczmień zamyka jedną z jej sennych powiek. Kitty znowu się jej odbija, równocześnie podrywa to jej nogę. O, przepraszam, Zoe, natychmiast. Twój chłopak cię wspomina. Zrób sobie supełek na koszuli. Kitty Ricketts opuszcza głowę. Jej boa rozwija się, spływa, ześlizguje z ramienia po plecach, ręce, krześle na podłogę. Lynch unosi zwiniętą gąsienicę na swym pręcie. Kitty okręca swym boa szyję i układa w nim głowę jak w gnieździe. Stefan spogląda przez ramię na siedzącą po turecku postać w czapce nasuniętej przodem do tyłu. Stefan. W rzeczywistości nie ma żadnego znaczenia, czy Benedetto Marcello odnalazł to, czy wynalazł. Rytuał jest wypoczynkiem poety. Może to być dawny hymn na cześć Demetera, a równocześnie służyć jako akompaniament dla cela enarrant gloriam domini. Jest jednak podatny na skalę i interwale, tak od siebie odległe jak hiperfrygijska i miksolidyjska, a także na teksty tak różniące się jak zawodzenie kapłanów wokół ołtarza Dawida, to znaczy Circe, co ja mówię, Ceres, i informacje o swej wszechmocy, jakie Dawid dawał, siedząc w stajni swą pierwszemu fagociście. My, non de nom, to jest inna para kaloszy, że te la gourme. Urywa, wskazuje czapkę Lincha, uśmiecha się, śmieje się. Po której stronie jest twój guz mądrości? Czapka z ponurym uśmiechem. Ba, jest, bo jest. Kobiece rozumowanie. Grekożyd jest Żydogrekiem. Krańcowości spotykają się. Śmierć jest najwyższą formą życia. Ba. Stefan, pamiętasz bardzo dokładnie wszystkie moje błędy, przechwałki, omyłki. Jak długo będę przymykał oczy na nielojalność, osełko? Czapka. Ba. Stefan, to jeszcze coś dla ciebie, zastanawia się. Wynika to z tego, że nuta podstawowa oddzielona jest od dominanty możliwie najdłuższym interwałem, który... Czapka. Który? Skończ, nie możesz? Stefan. Z wysiłkiem. Interwałem, który... Jest to elipsa, najdłuższa z możliwych, zgodna z... Ostateczny powrót. Oktawa, która... Czapka. Która... Na zewnątrz gramofon zaczyna grzmieć najświętsze miasto. Stefan, szorstko. Co podążyło aż na krańce świata, aby nie przeciąć własnej drogi? Bóg, słońce, Szekspir, komiwojażer, przeciąwszy w rzeczywistości własną drogę, staje się sobą. Zaczekaj chwilę, zaczekaj sekundę. Ten przeklęty facet hałasuje na ulicy. Sobą, czyli tym, czym musiało się nieuchronnie stać, gdyż tak było uwarunkowane. Ecco. Lynch rży drwiącym śmiechem i wykrzywia się ku Blumowi i Zoe Higgins. Prawda, jaka uczona mowa, co? Zoe, żywo. Niech się Bóg ulituje nad twoją głową. On wie więcej, niż tyś zdążył zapomnieć. Flora Talbot przypatruje się z opasłą tempotą Stefanowi. Flora. Mówią, że w lecie będzie koniec świata. Kitty. Niemożliwe. Zoe wybucha śmiechem. Wielki, niesprawiedliwy Boże. Flora, urażona. Nawet w gazetach pisali o antychryście. Jej noga mi usnęła. Mali bosonodzy gazeciarze przebiegają tupiąc, wrzeszcząc i ciągnąc ogoniasty latawiec. Gazeciarze. Dodatek nadzwyczajny, wyniki wyścigów koni na biegunach. Wąż morski w kanale królewskim. Pomyślne przybycie antychrysta. Stefan odwraca się i dostrzega Bluma. Stefan. Czas, czasy i pół czasu. Ruben Dziej Antychryst, Żyd wieczny tułacz, występuje ku przodowi, kulejąc z przyłożoną do grzbietu szponiastą dłonią. U bioder zwisa mu torba pielgrzyma, z której wystają weksle i niezapłacone rachunki. Przez ramię przerzuconą ma długą, zakończoną hakiem tykę, z której zwisa uczepione za pasek spodni bezkształtne, przesiąknięte wodą ciało jego jedynego syna, ocalonego z wód Lifi. Gnom w postaci pięści Costello, krzywobiodry, garbaty, hydrocefaliczny, o wystających szczękach, cofniętym czole i nosie Alice Lopera, wpada, wywracając koziołki w gęstniejącej ciemności. Wszyscy. Co? Gnom, poruszając szczękami, pląsa tu i tam, przewraca oczyma, piszczy, skacze jak kangur, ma rozwarte, zagięte ramiona, a później... Niespodziewanie wsuwa swą bezustą twarz pomiędzy uda. Kręci się w kółko, wyjąc jak derwisz. Przykuca, żonglując. Z rąk jego wylatują maleńkie, wirujące planety. Planety zbiegają się i zderzają z cichym trzaskiem. Rien ne va plus. Planety pęcznieją. Balony odpływają w górę i w dal. Gnom skacze w próżnię. Flora żegna się ukradkowo i zapada w odrętwienie. Koniec świata. Płyną od niej ciepłe, samicze wyziewy. Przestrzeń wypełnia się mgławicowym mrokiem. Wśród unoszącego się na zewnątrz oparu gramofon zagłusza pokasływanie i szuranie stóp. Gramofon. Jeruzalem, rozewrzyj bramy i zaśpiewaj, Hosanna. Rakieta pnie się w górę po niebie i pęka. Wypada z niej biała gwiazda, obwieszczająca kres wszech rzeczy i powtórne nadejście Eliasza. Wzdłuż nieskończonej, niewidzialnej liny, rozpiętej pomiędzy ziemią i Nadirem, opuszcza się koziołkując pośród mroku koniec świata, dwugłowa ośmiornica, ubrana w króciuteńką szkocką spódniczkę, futrzaną czapę, kraciastą plisowaną spódnicę i przypominająca kształtem trzy nogi wyspy Man. Koniec świata, ze szkockim akcentem. Kto zatańczy z góralami, z góralami, z góralami? Wysoko, ponad odgłosem stóp i pokasływaniem, rozlega się skrzekliwy, ostry jak uderkacza głos Eliasza. Spocony, w luźnej batystowej komeszce, o szerokich rękawach, objawia swe oblicze kościelnego, stając na mównicy, ponad którą rozwieszony jest gwiaździsty sztandar. Uderza pięścią w pulpit. Eliasz. Tylko żadnego odszczekiwania się w tej budzie, jeżeli wolno prosić. Jack Crane, Creole Sue, Dave Campbell, Abe Kirchner macie kaszlać z zamkniętymi ustami. To ja obsługuję ten cały telefon międzymiastowy. Chłopcy, zróbcie to raz dwa. Czas Boży nastanie o 12:25. Powiedzcie mamusi, że przyjdziecie na spotkanie. Zamówić prędko to tak, jak zagrać asa. Zapisujcie się od razu. Wykupujcie bilety na ekspres do stacji węzłowej Wieczność. Jeszcze tylko jedno słówko. Czy jesteś bóstwem, czy umysłowym ubóstwem? A gdy zstąpi po raz wtóry na ziemię w Coney Island, to czy jesteśmy gotowi? Floro Chrystusie, Stefanie Chrystusie, Zoe Chrystusie, Blumie Chrystusie, Kitty Chrystusie, Lynchu Chrystusie, tylko od was zależy wyczucie tej siły kosmicznej. Czyż boimy się kosmosu? Nie. Stańcie po stronie aniołów. Bądźcie jako pryzmat tęczowy. Macie przecie w sobie to coś, to wyższe ja. Możecie trącać się łokciami z Jezusem, z Gautamą czy Ingersolem. Czy wszyscy znajdujecie się w obrębie tej wibracji? Powiadam, że tak. Jeżeli tylko przystąpicie do tego zrzeszenia, wesoła przejażdżka do niebios stanie się dla was dziecinną igraszką, rozumiecie? To rozjaśni wam życie jak amen w pacierzu. Nikt dotąd nic lepszego nie wymyślił. Po prostu pączek na maśle. Najsprytniejsze, najcwańsze wyjście. To niesłychane, to super luksusowe, to odświeża, to wibruje. Jestem pewien, bo sam jestem nie z gorszym wibratorem, ale żarty na bok. Trzeba dojść do sedna. A.G. Christus, Dowie i harmonialna filozofia. Czy zapamiętaliście? Okej. Numer 77 przy zachodniej 69 ulicy. Zrozumieliście mnie? W porządku. Kiedy tylko wam przyjdzie ochota, zadzwońcie do mnie przez słońcofon. Moczy mordy, oszczędzajcie na znaczkach pocztowych. Wrzeszczy. A teraz nasza pieśń sławiąca. Wszyscy serdecznie włączają się do chóru. Bisujemy. Śpiewa. Jeru. Gramofon zagłuszając jego słowa. Z Jerusalem w twych wysokich. I głaz grzyta chrapliwie na płycie. Trzy kurwy zatykają uszy, piszczą. Och, och, och. Eliasz. Koszuli o zawiniętych rękawach, z poczerniałą twarzą, wrzeszczący na cały głos, wznosząc ramiona. Wielki bracie, który jesteś tam w górze, panie prezydencie, słyszałeś, co powiedziałem do ciebie przed chwilą. Na pewno wierzę chyba głęboko w ciebie, panie prezydencie, i na pewno myślę, że panna Higgins i panna Ricketts mają wiarę w swych duszyczkach. Na pewno wydaje mi się, że nie widziałem nigdy tak przestraszonej kobiety, jak przed chwilą panna Flora. Panie prezydencie, niech pan przyjdzie i pomoże mi w ratowaniu naszych drogich sióstr. Mruga ku widowni. Ten nasz pan prezydent to wszystko widzi i nic nie mówi. Kitty Kasia. Zapomniałam się. W chwili słabości zbłądziłam i zrobiłam to na wzgórzu konstytucji. Byłam bierzmowana przez biskupa. Siostra mojej matki wyszła za Montmorency'ego. To blacharz stał się przyczyną mojej zguby, gdy byłam niewinna. Zoefany. Pozwoliłam mu wbić to we mnie, żeby sprawdzić, czy to zabawne. Flora Teresa. Stało się to w wyniku mieszania portwajnu z trzygwiazdkowym Hennessy. Zgrzeszyłam z Willanem, gdy wślizgnął się do mego łóżka. Stefan. Na początku było słowo, a na końcu świat bez kresu. Niechaj będzie pochwalone 8 błogosławieństw. błogosławieństwa Dixon, Madden, Crothers, Costello, Lenehan, Bannon, Mulligan i Lynch w białych studenckich fartuchach medycznych przechodzą hałaśliwie czwórkami pruskim krokiem defilatowym. Błogosławieństwa, bezładnie. Butla, byk, bitwa, biblia, buzinum, barnum, buzerum, biskup. Lister. W krótkich, kwakiersko-szarych spodniach i szeroko skrzydłym kapeluszu mówi poufnie. To nasz przyjaciel, nie muszę chyba wymieniać nazwisk. Poszukujcie światłości wiekuistej. Odbiega na palcach. Wchodzi Nai w nakrochmalonym kitlu fryzjerskim, włosy ma zawinięte w papierowe papiloty. Prowadzi Johna Eglintona, ubranego w żółto-brązowe, pokryte jaszczurczymi literami kimono mandaryna i wysoką czapkę w kształcie pagody. Nai, uśmiechając się, unosi czapkę i odsłania wygoloną pałę, z której wyrasta szczeciniasty, przyprawiony warkocz, przewiązany pomarańczową kokardą. A wiecie, że właśnie go upiększałem. Piękna rzecz, wiecie, powiada Yeats. To znaczy, chciałem powiedzieć, powiada Keats. John Eglinton ukazuje ślepą latarkę z zielonym daszkiem i błyska nią w kąt. Mówi uszczypliwym tonem. Estetyka i kosmetyka dobre są w buduarze. Ja poszukuję prawdy, zwykłej prawdy dla zwykłego człowieka. Prostaczek żąda faktów i zamierza do nich dotrzeć. W stożku światła latarki widać na pół ukrytą, za wiadrem z węglem, siedzącą z podbródkiem wspartym na kolanach, zamyśloną, brodatą postać Mananaana MacLeara, mędrca o natchnionych oczach. Wstaje z wolna. Zimny morski wiatr wieje z fałdów jego druidycznej szaty. Nad głową jego wirują węgorze i ich larwy. Pokryty jest cały muszlami i wodorostami. W prawej dłoni trzyma pompkę rowerową. W lewej ściska olbrzymią langustę za szczypce. Mananaan MacLear, głosem fal. Aum mechwal aklub morma. Biała jogini bogów. Okultystyczny pimander Hermesa Trismegistosa. Głosem świszczącego wichru morskiego. Punarianam patsypun jaub. Nie dam ze siebie robić frajera, powiedział ktoś. Lękajcie się lewicy kultu siakti. Z okrzykiem ptaków morskich. Siakti siwa, ciemny, ukryty ojcze. Pompką rowerową bije trzymaną w lewej dłoni langustę. Na jej usłużnej tarczy ukazuje się 12 lśniących znaków zodiaku. Zawodzi z gwałtownością oceanu. Aum, baum, piaum. Jam jest światłością domostw. Jam jest sennopustym, pełnotłustym masłem. Kościotrupia Judaszowa dłoń dusi światło. Zielony blask więdnie i staje się fioletowy. Płomyk gazowy zaczyna zawodzić ze świstem. Płomyk gazowy. Zoe podbiega do świecznika i podkurczywszy nogę poprawia oprawkę. Zoe. Kto ma ćmoka dla mnie? Lynch, ciskając papierosa na stół. Masz. Zoe. Przechyla głowę z udaną dumą. Czy w ten sposób należy podawać nocnik damie? Staje na palcach, by zapalić papierosa nad płomykiem i obraca go zwolna, ukazując brązowe kępki włosów pod pachami. Lynch wysoko unosi pogrzebaczem kraj jej sukienki. Ciało Zoe, nagie od podwiązek wzwyż, wydaje się rusałczano-zielone pod szafirową suknią. Zoe zaciąga się spokojnie papierosem. Czy widzisz znamie piękności na moim zadku? Lynch. Nie przyglądam się. Zoe wstydliwie spuszcza oczy. Nie. Wiem, że nie zrobiłbyś nawet mniejszej rzeczy. Czy possałbyś cytrynkę? Zezując z udanym zawstydzeniem, patrzy z ukosa znacząco na Bluma, a potem odwraca się ku niemu, oswobadzając suknię z pogrzebacza. Niebieska, płynna materia znowu spływa po jej ciele. Blum stoi, uśmiechając się pożądliwie i kręcąc młynka palcami. Kitty Ricketts ślini środkowy palec i patrząc w lustro wygładza brwi. Lipoty Wirak ześlizguje się raptownie w dół przewodem kominowym i robi dwa kroki w lewo na swych niezgrabnych różowych szczudłach. Owinięty jest w kilka paltotów i brązowy makintosz, pod którym ściska swój pergamin. W lewym jego oku lśni monokl Cashela, Boyle O'Connora, Fitzmaurice, Tisdola, Farrella. Na głowie ma egipski przęt, a za uszami dwa gęsie pióra. Wirak strzela obcasami, kłania się. Jestem Wirak Lipotis Sombateli. Kaszle z namysłem, sucho. Daje się tu dostrzec bezładne nagromadzenie swobodnej nagości, co? Spojrzenie na nią z tyłu ujawniło mimowolnie, że nie nosi ona swych intymnych części garderoby, których jesteś tak oddanym wielbicielem. Mam nadzieję, że zauważyłeś na udzie ślad po zastrzyku. To dobrze. Blum. Grand papachi, ależ Wirak. Ale z drugiej strony ta numer dwa, której włosy zawdzięczają wiele naszemu plemiennemu wywarowi z Jarzębiny. Mówię o tej wiśniowo-różowym kolorze, w białej czapeczce i spacerowym kostiumie. Jest zanadto zesznurowana gorsetem, sądząc po sposobie siedzenia, jak mi się wydaje. Połknęła kij, można powiedzieć. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale zawsze sądziłem, że akt wykonywany przez płochliwe śmiertelniczki, ukazujące przy tym rąbek swej bielizny, działa na ciebie pobudzająco na mocy swego ekshibicjonizmu. Jednym słowem, hipogryf. Czy mam słuszność? Blum. Jest raczej szczupła, Wirak, nie bez uprzejmości. Zupełnie. Dobrze podpatrzone. A te odstające kieszenie jej spódnicy i nieco podwyższony stan mają podsuwać myśli okrągłości bioder. Jest to nabytek zakupiony na jakiejś okropnej wyprzedaży po uprzednim oskubaniu jakiegoś dudka. Fałszywa wytworność dla omamienia oka. Zauważ pilność, z jaką zajęto się najdrobniejszymi szczególikami. Nigdy nie ubieraj się jutro w to, co możesz włożyć dzisiaj. Paralaksa. Nerwowo potrząsa głową. Czy słyszałeś, jak coś trzasnęło mi w mózgu? Polisylabaksa. Blum opiera łokieć w zagłębieniu dłoni i dotyka wskazującym palcem policzka. Wydaje się zasmucona. Wirak wyszczerza swe żółte zęby łasicy i przyłożywszy palec do dolnej powieki, robi cynicznie perskie oko, a potem zaczyna ujadać ochryple. Kant! Wystrzegaj się dzierlatek i udanego smutku. Lilia w melinie. Wszystkie one posiadają tę łechtaczkę, którą odkrył kiedyś Rualdus Columbus. Rąbnią, kolombnią, kameleon. Uprzejmi. No teraz pozwól mi zwrócić twoją uwagę na okaz numer 3. Gołym okiem można obejrzeć ją prawie całą. Przyjrzyj się masie tych utlenionych warzyw na jej czaszce. A cóż to ona podryguje? Jest to brzydkie kaczątko tego zgromadzenia, źle wyważona i ma za nisko osadzony kil. Blum z żalem, gdy się wychodzi, nie zabierając strzelby. Wirak. Możemy ci służyć wszystkimi rodzajami, miękkimi, średnimi, twardymi. Kto płaci, ten wybiera. Ileż radości mogłaby ci dać każda z tych... Blum, z tych... Wirak mlaska językiem. Mniam, spójrz. Kłęby ma szerokie. Okryta jest godną uwagi warstwą tłuszczu. Gdy się patrzy na jej piersi, poznać od razu, że jest ona ssakiem. Zauważ, że ma z przodu dwie wypukłości, bardzo szacownych rozmiarów, skłaniające się ku temu, aby w porze obiadowej wpaść do talerza z zupą, a równocześnie po przeciwnej stronie u dołu ma dwie dodatkowe wypukłości, nabrzmiewające przy obmacywaniu i wskazujące na potężną odbytnicę. Nie pozostawiają one do życzenia niczego poza spoistością. Takie mięsiste części ciała są wynikiem troskliwej pielęgnacji. Gdy się je tuczy w zamknięciu, ich wątroby osiągają mamucie rozmiary. Kulki świeżego chleba z kozieradką i będźmianem, połykane z odmierzonymi dawkami zielonej herbaty, obdarzają je na czas ich krótkiego istnienia kolosalnie wzdętymi, naturalnymi poduszeczkami. Tego ci potrzeba, co? Obmacywania garnców egipskiego mięsiwa, tarzania się w nich, widlaku. Przez gardziel jego przebiega drżenie. Klaptrach. Znowu to się zaczyna. Blum. Nie podoba mi się ten jęczmień. Wirak unosi brwi. Powiadają, że trzeba przykładać złotą obrączkę. Argumentum ad feminam, jak mawialiśmy w dawnym Rzymie i w starożytnej Grecji za konsulatu Diplodokusa i Ichthyosaurusa, a na resztę królewskie lekarstwo Ewy. Nie do sprzedania, tylko do wynajęcia, Hugonoto. Znowu wstrząsa nim drżenie. To wydaje dziwny odgłos. Pokasluje zachęcająco. Ale być może jest to tylko kurzajka. Mam nadzieję, że zapamiętasz to, czego cię zechcę nauczyć w tej materii. Pszenna mąka z miodem i gałką muszkatołową. Blum zastanawia się. Pszenna mąka z widłakiem i sylabaksą. Zrobić z tym próbne doświadczenie. Był to niezwykle nużący dzień z całym korowodem wydarzeń. Zaczekaj. Przypomniało mi się, że krew z kurzajki rozprzestrzenia kurzajki, a ty powiedziałeś, Wirak, surowo, nos garbi mu się jeszcze bardziej, mruży kąciki oczu. Przestań kręcić młynka palcami i pomyśl dobrze. Widzisz, zapomniałeś. Zastosuj mnemotechnikę. La causa es santa. Tara, tara na stronie. Na pewno zapamiętam. Blum. Zdaje mi się, że wspomniałeś także o rozmarynie, czy też o niszczeniu tkanki pasożytniczej siłą woli. A potem nie, to coś przyszło mi do głowy. Dotknięcie trupiej ręki leczy mnemo? Wirak z podnieceniem. Tak. Twierdzę. Właśnie tak. Technika. Ulises, taśma 24, koniec ścieżki pierwszej.